Ostatnim razem, jak głosiłem kazanie, to mówiliśmy o... No właśnie, przypomnijmy sobie, o czym mówiliśmy na poprzednich kazaniach. To tak, to powiedzieliśmy, że próby dla chrześcijanina stają się okazją do radości. Nie dlatego, że cierpienie samo w sobie jest dobre, ale ze względu na owoc i cel, jakie Bóg przez nie osiąga. I ich owocem jest wytrwałość i cierpliwość, a celem jest upodobnianie nas do Chrystusa. A to upodobnianie do Chrystusa to nic innego jak uświęcenie. Potem na kolejnym kazaniu mówiliśmy o tym, że próby są też okazją do ujawnienia w nas rozdwojonego serca, czyli takiego, które próbuje ufać Bogu, ale równocześnie pokłada zaufanie w świecie. I ustaliliśmy, że w trudnościach możemy przyjść do Chrystusa, by oddać Mu swoje serce całkowicie, bez podziału. I dzisiaj kontynuujemy rozważanie listu Jakuba. Będziemy czytać wersety od 9 do 11. I w wersetach właśnie 9-11 Jakub daje swoim adresatom bardzo konkretny przykład próby, z którym mogli się utożsamić. Mówi bowiem o próbie ubogiego chrześcijanina oraz o próbie bogatego chrześcijanina. Obaj są nazwani braćmi, obaj są w kościele, ich wyzwania jednak są inne, ale sedno tego przykładu jest to samo. A sedno brzmi, czy zaufają, czy oprą się na Chrystusie, czy na swoim statusie społecznym. I to sedno jest ponadczasowe. Ono jest nie mniej aktualne dziś niż wtedy. Ten fragment nie będzie krytyką bogactwa. Pamiętajmy o tym, że to nie jest krytyka bogactwa, a zarazem nie jest idealizacją biedy. Bo bogactwo i bieda nie są kategoriami moralnymi. One są kategoriami sytuacyjnymi. Po prostu to, w jakiej sytuacji się człowiek znajduje. I celem tego fragmentu jest pouczenie o tym, na jakim fundamencie budujemy swoje życie i swoją tożsamość. Dlatego mam do was dzisiaj takie pytanie. Czy kiedykolwiek porównywałeś swoje życie do życia innych i myślałeś sobie, jestem gorszy, jestem mniej ważny, jestem słabszy, a może myślałeś, jestem mniej mądry, a nawet powiedziałeś, jestem głupszy. Albo może przeciwnie, myślałeś, jestem lepszy, jestem ważniejszy, jestem silniejszy, jestem mądrzejszy. Jakub dzisiaj przez ten fragment będzie chciał nam powiedzieć, że to nie majątek ani status społeczny określa twoją wartość, ale Jezus Chrystus. A teraz pochylmy się nad tekstem. Otwórzmy pierwszy rozdział listu Jakuba. Kto ma Biblię papierową, a kto nie ma, to będzie wyświetlane. I tekst mówi tak. Niech ubogi brat szczyci się swoim wywyższeniem. Bogaty natomiast niech ma na względzie swoje poniżenie, ponieważ przeminie jak kwiat trawy. Oto wzeszło słońce, przypiekło promieniami, wysuszyło trawę. Jej kwiat opadł i piękno przepadło. Podobnie zwiennie bogaty na drogach swego życia. Widzimy dwie postacie. Pojawia się ubogi brat, jak już wspomnieliśmy, i bogaty brat. W świecie ubogi to człowiek bez znaczenia. Często spotyka się z lekceważeniem. Staje się celem łatwego osądu, a osąd brzmi nic nie ma, nic nie znaczy. Tak mniej więcej to wygląda w świecie. Może i ty, drogi słuchaczu, doświadczyłeś kiedyś takiego potraktowania. Albo byłeś świadkiem tego, jak ktoś kogoś innego właśnie w ten sposób traktował. Albo w ten sposób myślał. To jest absolutnie powszechne myślenie współczesnego świata. Jest nawet takie stare polskie powiedzenie, być może nie słyszeliście, bo to nie jest jakoś współczesne bardzo. Ja nie słyszałem go nigdy w życiu, ale brzmi: ubogo jedzie, to i psy go szczekają. Bardzo obrazowe. Nawet psy go szczekają. I świat ma tendencję właśnie do szczekania na tych, którzy mają niewiele. Łatwo jest ich osądzać, łatwo jest ich lekceważyć i łatwo jest ich ominąć. Jednak Jakub napomina ubogich braci, aby chlubili się z wywyższenia, jakiego doświadczają w Chrystusie. Ale o jakie wywyższenie chodzi? I Pismo Święte w kilku miejscach pokazuje podobną myśl, ale szczególnie pięknie robi to Jakub w drugim rozdziale tego listu, więc przytoczę akurat ten fragment. Posłuchajcie, moi kochani bracia, czy to nie Bóg wybrał ludzi ubogich w oczach świata, a bogatych w wierze i przez to dziedziców królestwa, które obiecał tym, którzy go pokochali? Uczeń Chrystusa nie musi budować swojej tożsamości na statusie, majątku czy pochodzeniu. Jego godność pochodzi z Ewangelii. I to jest wolność, jakiej świat nie jest w stanie zaoferować. I ważne dopowiedzenie, to wywyższenie nie musi oznaczać zmiany warunków materialnych. To nie znaczy, że poprzez wywyższenie przez Ewangelię człowiek nagle staje się bogaty materialnie. Choć są takie nauki oczywiście, bo są wszelkie nauki, można znaleźć różne herezje, różne błędy. To nie jest Ewangelia sukcesu. Nie chodzi tu o to, że poprzez wywyższenie w Chrystusie człowiek stanie się bogaty materialnie, ale staje się bogaty duchowo. I jest to wywyższenie duchowe. Ubogi w Chrystusie może pozostać materialnie ubogi, ale duchowo jest wywyższony, dlatego że w Chrystusie staje się dziedzicem królestwa. Dziedzicem królestwa. Nie miał żadnego dziedzictwa, nie ma nic w świecie, ale w Chrystusie ubogi staje się dziedzicem królestwa, które należy do Boga. Staje się umiłowanym dzieckiem Boga. Dlatego jeśli dzisiaj czujesz się takim ubogim bratem, jeśli dzisiaj czujesz, że świat za nic ma twoje myśli, za nic ma to, kim ty jesteś, to chcę ci powiedzieć te słowa, że gdy świat każe ci spuścić głowę, podnieś ją wysoko. Niech twoją chlubą nie będzie to, czego ci brakuje, ale ten, który cię wywyższył, Jezus Chrystus. I pozwólcie, że doprecyzuję, te słowa nie mówią, że masz czuć się lepszy od innych. Nie o to chodzi. Bo każdy człowiek, biedny czy bogaty, został stworzony na Boży obraz i ponad ten obraz nikt nie ma prawa się wywyższać. Ale chodzi o coś innego. Chodzi o to, że kiedy świat cię poniża, kiedy świat ma cię za nikogo, kiedy świat mówi, że jesteś nikim, to Ewangelia nadaje ci godność dziecka Bożego. Ona podnosi cię, ona nie podnosi cię ponad innych ludzi. Nie podnosi cię ponad innych ludzi, ale podnosi cię z miejsca wstydu na miejsce honoru. Na miejsce honoru, który daje ci Chrystus poprzez wiarę. Dlatego podnieś swoją głowę wysoko. Nie po to, by mieć głowę wyżej niż inni, ale by patrzeć na Chrystusa, który jest wysoko. Przejdźmy teraz do bogatego. Fragment mówi bowiem, że bogaty ma się chlubić z poniżenia. I co to znaczy? To jest bardzo ciekawe. Wiemy generalnie z nauczania Biblii, że bogactwo nie jest samo w sobie potępiane przez Pismo Święte. To nie jest tak, że bogactwo jest złe. Choć historycznie i dzisiaj też można spotkać się z takim nauczaniem, oczywiście, bo z różnymi nauczaniami można się spotkać. Biblia raczej przestrzega nas przed ryzykiem i niebezpieczeństwem, jakie płynie z posiadania majątku, a to jest co innego. I to ryzyko polega na miłości. To ryzyko polega na miłości, jaką można obdarzyć majątek, jaką można obdarzyć pieniądze. Paweł w liście do Tymoteusza mówi wręcz, że miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. To są słowa Pawła w liście do Tymoteusza. Więc nie same pieniądze, ale miłość, jaką ludzie potrafią obdarzać pieniądze, to jest to, co jest złe. Stawianie pieniędzy na pierwszym miejscu w życiu, inaczej mówiąc, właśnie prowadzi do głębokiego wypaczenia serca. Kiedy pieniądze są w życiu człowieka na pierwszym miejscu, kiedy majątek jest na pierwszym miejscu, to wypacza serce. To prowadzi do przewartościowania rozumu i sumienia. A to z kolei skutkuje poczuciem wyższego statusu. Teraz to jestem gość. Bardzo często kończy się dążeniem do majątku, do pomnażania tego majątku za wszelką cenę. Kosztem staje się rodzina. Kosztem w kościele może stać się życie zborowe. Kosztem są dzieci, które nie mają rodziców. Kosztem są bliskie relacje. Skutkuje to też często poczuciem bezpieczeństwa opartego na ilości posiadanego majątku. Im więcej mam, tym bezpieczniejszy jestem. Kasa odłożona, co się może stać? I takie właśnie przewartościowanie serca często też skutkuje staraniem o powiększenie się tych zasobności. Nauka ewangeliczna przedstawiona przez Jakuba zdejmuje z bogatego człowieka ten fałszywy status społeczny, bo pokazuje mu jego zależność od Boga. A ta zależność ujawnia się w tym, że ten bogaty człowiek, pomimo tych wszelkich zasobności, jakie może mieć, nie jest w stanie usprawiedliwić się przed Bogiem. Nie jest w stanie stanąć jako lepszy człowiek przed Bogiem. Choćby miał wszystkie dobre tego świata. I Ewangelia uwalnia nas, uwalnia tych, którzy są tymi właśnie bogatymi braćmi. Uwalnia nas od złudzenia samowystarczalności z powodu majątku. Ona prowadzi nas do przyjścia pod krzyż, do uniżenia się w pokorze. Ewangelia prowadzi do wyrzeczenia się chluby ze swojego statusu społecznego. I choć dla nas słowo uniżenie, które tutaj się pojawia, wręcz poniżenie się pojawia, ono na co dzień ma raczej taki negatywny wydźwięk, taki negatywny charakter, nieprzyjemny, to w ujęciu Ewangelii nie jest to kara. Choć to tak może brzmieć dla nas współcześnie. W ujęciu Ewangelii to jest łaska. Dlatego, że skutkiem tego poniżenia jest wolność. Skutkiem tego poniżenia jest wolność od fałszywego statusu. Jest wolność od fałszywej samowystarczalności, która na końcu czasów zawiedzie. Ale ta wolność nie zawodzi. Bogactwo. Więc bogactwo nie tylko nie daje przewagi przed Bogiem. Ono potrafi też odciągnąć uwagę od Boga. Bogactwo tego świata przeminie jak kwiat trawy, podaje Izajasz w 40 rozdziale. Jest krótkotrwałe, jest kruche, jest niepewne. Dzisiaj jest, jutro go nie ma. Nieważne, jak się go zabezpieczy. I Jakub nawiązuje właśnie do obrazu z księgi Izajasza, gdzie trawa i kwiat są obrazem kruchości ludzkiego życia. I podobnie wszystkie fundamenty tworzone przez ludzi tego świata przeminą. Po prostu przeminą. Jeśli człowiek oprze swoje życie na bogactwie, jego nadzieja zwiędnie razem z nim. Status tego świata nie ma przyszłości, ale status w Chrystusie ma przyszłość wieczną. Dlatego wobec krzyża i zmartwychwstania Pańskiego my wszyscy, którzy wyrzekliśmy się grzechu i odwróciliśmy się od martwych uczynków, stoimy równi. Biedny obok bogatego, równi. W pełni zależni od Bożej łaski, w pełni niezdolni usprawiedliwić się przed sprawiedliwym Bogiem. Nikt nie stoi bliżej, nikt nie stoi dalej, nikt wyżej i nikt niżej. Wszyscy stoimy równi. Jakub w tym fragmencie uderza właśnie w to, na czym kultura tego świata opiera swoją wartość, opiera swoją tożsamość. A ten świat, w tym także nasza współczesna polska kultura, nie różni się, ten świat mówi: jesteś tym, ile masz. Ten świat mówi, pieniądze dają bezpieczeństwo. Ten świat mówi, status człowieka wyznacza jego wartość w społeczeństwie. Od setek lat tak jest, niezmiennie. Ten sam problem dotyczy tego świata. Ten świat mówi, musisz mieć więcej, żeby być kimś. Więc w praktyce ludzie żyją dla awansu, nie żyją dla Boga. W praktyce pieniądze dają złudzenie kontroli. Bogactwo staje się tożsamością człowieka. Konsumpcja staje się sensem życia. Niepozorne rozwijanie siebie przeradza się w Ewangelię świata. A sukces staje się religią. Rzadko kto wygłasza takie kazania wprost, oczywiście. Najczęściej są to takie treści podświadomości. Takie przekazy jednak przebijają się do ludzkiej świadomości i zatruwają ją. Widzimy to w mediach, które kreują tak zwane osoby sukcesu. Dzisiejszy nastolatek ogląda na YouTubie osoby sukcesu. Inspiruje się nimi. Najczęstsze pytanie, być może jakie pada w tych materiałach, to jest, jak zdobyć swój pierwszy milion dolarów? I takich świeckich kapłanów tej nowej religii, w której celem jest osiągnięcie sukcesu, to są właśnie te osoby sukcesu. Są tacy kapłani nowej religii. Ale celem tej religii jest osiągnięcie sukcesu czy jakiegoś enigmatycznego szczęścia, cokolwiek by ono znaczyło dla uczestnika tego kultu. Bo każdy ma prawo swoje własne szczęście definiować. Dla mnie szczęście to jest to, a dla mnie to jest tamto. Tak to wygląda współcześnie w świecie. I niestety ta filozofia wpływa również na Kościół i potrafi wypaczać myślenie chrześcijan. Zaczynamy mówić o pastorach, którzy osiągają sukces, bo zbudowali zbór z imponującą ilością wierzących, z imponującą ilością wiernych. Albo zbór ma stabilne dochody, albo ma szerokie spektrum służb. To są właśnie takie treści. I to brzmi bardzo niewinnie, brzmi normalnie, ale zapominamy o tym, że dla Boga liczy się wierność, a nie policzalne zyski. Dlatego właśnie Pan w przypowieściach o talentach mówi, dobrze, sługo dobry i wierny. Świat ma swoją miarę i to miara ilości, ale Bóg ma swoją miarę. I to miara wierności. Dlatego Ewangelia nawet dzisiaj nie przestaje być rewolucyjna. Bo burzy porządek tego świata. Burzy nieład grzechu i buntu, a wprowadza Boży ład według porządku Słowa Bożego. Więc w ujęciu duchowym, takim niematerialnym, w Bożym porządku ubogi staje się wywyższony. A bogaty jest poniżony. Ale dla obu to jest wyzwolenie. Dla ubogiego z poniżenia. A dla bogatego od złudzenia samowystarczalności. Od fałszywej tożsamości. Od kruchego fundamentu. Od lichego fundamentu jego życia. Ale przede wszystkim obaj są uwolnieni od grzechu. Nieważne, czy biedny, czy bogaty. Każdy może przyjść pod krzyż Chrystusa i doznać wiecznego uwolnienia od śmierci. Możemy zadać pytanie, jak to możliwe? To jest dobre pytanie. Dlaczego w takim razie? Jak to jest możliwe, że mogę przyjść pod krzyż i doznać uwolnienia? Dlatego, że Chrystus sam przeszedł drogę wywyższenia i uniżenia. Chrystus miał wszystko. Był w chwale u Ojca, odwieczny, wszechmogący, pełen chwały. Był absolutnie bogaty w majestat, w godność, w chwałę. A jednak się uniżył. Wybrał bycie człowiekiem. Wybrał ubóstwo, wybrał krzyż. Zrezygnował z chwały widzialnego statusu. Z tego wszystkiego, co mu się należało. Jak podaje list do Filipian. On choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Był równy Bogu. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci. I to śmierci na krzyżu. Najbogatszy stał się w pewnym sensie najbiedniejszy. I to jest pewien paradoks tej opowieści o Narodzeniu Pańskim, że ten, który istniał odwiecznie, Bóg, nie ma już wyższego bytu ponad to, nie ma już wyższych kategorii w ogóle ponad Bóg. Rodzi się w żłobie, jest położony. Większego kontrastu nie da się namalować. To czerń i biel staje się szarością wobec tak potężnego kontrastu. Więc najbogatszy staje się najbiedniejszy. I nie chodzi o kategorię ekonomiczną, ale o gotowość zrezygnowania z chwały i praw, które do Niego należą, po to, by nas zbawić. Abyśmy my przez Niego mogli zostać wywyższeni, jak podaje słowo w liście do Efezjan. On, tutaj Bóg, nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie. Aby ubogi miał godność, a bogaty pokorę. Aby każdy, niezależnie od statusu, mógł znaleźć nową tożsamość w Bogu. Aby każdy mógł być uwolniony od grzechu raz na zawsze. Chrystus jest jedynym stałym fundamentem życia. Tylko On jest niezmienny, nieprzemijający i pewny. Bogactwo zwiędnie, a Chrystus zostanie. Status bogatego zniknie w godzinie śmierci. A w Chrystusie status dziecka Bożego jest wieczny. Tylko Chrystus jest trwałym fundamentem, który nadaje sens życiu człowieka i wykracza poza to, co doczesne. Więc kilka słów zastosowania. Jeśli czujesz się biednym wierzącym, jeśli czujesz się ubogim wierzącym, nie definiuj swojego życia przez to, czego nie masz i kim według świata nie jesteś. Nie definiuj swojego życia poprzez to, czego nie masz. Twoja godność nie zależy od pozycji społecznej. Chlub się Chrystusem i swoją tożsamością w Nim, bo jesteś umiłowanym, wybranym dziedzicem Królestwa Bożego. Wszelkie skarby tego świata przeminą, ale skarb w Chrystusie jest wieczny. Wszelkie dziedzictwo tego świata, wszelki majątek tego świata nie równa się z dziedzictwem Królestwa Bożego. Jeśli czujesz się bogatym wierzącym, chwała Panu za twój majątek. Nie buduj tożsamości jednak na nim. Nie buduj tożsamości na majątku. Nie pokładaj zaufania w bogactwie, bo ono przeminie w dniu twojej śmierci. Jeśli oprzesz się na bogactwie, jeśli będąc chrześcijaninem, oprzesz się na bogactwie jako fundamencie twojego życia, przepadniesz razem z nim. Chlub się z Chrystusem. Chlubę znajdź w Chrystusie, który uwolnił cię od złudzenia bezpieczeństwa, jakie wydaje się dawać majątek. I w pokorze stawaj przy każdym, przy krzyżu, obok biednych braci, na tej samej glebie, co wszyscy, bo nie jesteś wyższy, ani niższy. A do wszystkich, zarówno braci ubogich, jak i bogatych, Ewangelia czyni nas równymi. W Chrystusie znika przepaść między bogatymi i ubogimi. Dlatego chlubmy się razem Chrystusem, nie statusem, ani niczym co ziemskie, bo wszystko oprócz Chrystusa zwiędnie. Tożsamość w Chrystusie jest jedyną, która przetrwa śmierć. Jeśli jeszcze nie zaufałeś Chrystusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi, zadaj sobie pytanie, na czym opiera się moja wartość? Czy na tym, co mam? Czy na tym, kim jestem w oczach innych ludzi? Co tak naprawdę definiuje moją wartość? I czy ostoi to się w godzinie śmierci? Dlatego dziś zachęcam cię, przyjdź do Chrystusa, jeśli jeszcze nie przyszedłeś. Przyjdź do Chrystusa. On, będąc bogatym, uniżył się, byś ty, niezależnie od tego, czy jesteś bogaty, czy biedny, mógł zostać wywyższony do rangi dziecka Bożego. Ta tożsamość przetrwa śmierć, bo daje zmartwychwstanie. Amen.